Drodzy, dzisiaj chciałbym rozważać Boże Słowo. Właściwie taką przewodnią myślą jest słowo zapisane w Księdze Jeremiasza. 19 rozdział, 13 werset. Słowo Boże powiada tak. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać z całego serca swego. Drodzy, chciałbym otworzyć taki cykl, może dzisiaj to będzie bardziej taki wstęp, ale chciałbym przynajmniej usłużyć, abyśmy przyjrzeli się Panu Bogu, bliżej Panu Bogu. Drodzy, od zarania dziejów ludzie próbowali poznać Boga. Oto dwa kluczowe pytania, które nieustannie na przestrzeni pokoleń zadaje sobie człowiek. Pierwsze pytanie to jest, czy jest Bóg? Możemy słyszeć to wszem i wobec. A kiedy już ktoś odnajdzie Boga i pojedna się z Nim, zaczyna się zmagać z kolejnymi pytaniami. Jaki jest Bóg? Jaki On jest? I drugie pytanie, w jaki sposób mogę Go poznać głębiej? Drodzy, na przestrzeni wieków ludzie na te pytania dawali różne odpowiedzi. Czasami zachodzę w głowę, że człowiek może dojść do takich wniosków. Jedni znaleźli odpowiedź w idolatrii, tworząc sobie przedmioty kultu, jakieś bostrzki, jakieś boskie przedmioty, w cudzysłowie. I temu się kłaniali, mówili, oto bogowie nasi. Znamy tą historię chociażby, jak naród wyszedł z Egiptu i Mojżesz długo nie wracał, bo Bóg go zaprosił na spotkanie. Upływa wiele dni, wiele tygodni i zaczęli się niepokoić. I wpadli na genialny pomysł. Zrobimy sobie Boga. Inni próbowali poznać i nawiązać kontakt z Bogiem poprzez spirytyzm. Stąd na świecie różne dziwne religie o podłożu demonicznym. Są takie. I czasami zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Inni poszli drogą wewnętrznego oświecenia. Na przykład Hindusi. Doszli do wniosku, że Bóg jest obecny w stworzeniu. Jest wszystkim we wszystkim. I we wszystkich. Dlatego według nich nie istnieje takie rozgraniczenie jak stwórca i stworzenie. Oczywiście moglibyśmy pomnażać różne drogi, jakie człowiek obrał, kiedy został wyproszony z ogrodu Eden. Jeszcze Adam i Ewa znali Pana Boga, spotykali się z Nim, ale przychodziły następne pokolenia, które Go już nie znały. A wiecie, w każdym człowieku jest ta pustka, jest to pragnienie Boga i w jaki sposób trzeba to zapełnić. Jeszcze są inni wyznawcy. To są wyznawcy Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Boga Jahwe, jak go nazywa Stary Testament. Jedynego Boga, który jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I oczywiście tą drogę również moglibyśmy podzielić, rozgraniczyć. Droga wiary, którą szedł Henoch. Czytamy w Bożym Słowie, że Henoch chodził z Bogiem. A skoro chodził z Nim, to znaczy, że miał z Nim relację. A to oznacza, że znał Go jako jedyny. W tamtych czasach i również potem znamy tylko jeden przypadek z ludzi i oczywiście mam na myśli również Pana Jezusa Chrystusa, zostali wzięci do nieba. Potem był Abraham, czy Noe, Abraham, Mojżesz. To są ludzie, którzy chodzili z Bogiem, którzy znali Boga. Ale wokół nich żyło mnóstwo ludzi, którzy Go nie znali. Na przestrzeni historii świata wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi chodziło z Bogiem. Ale jest też w chrześcijaństwie droga religii. Tak zwane chrześcijaństwo obrzędowe. Jest to mieszanka wartości chrześcijańskich z elementami tych wcześniej omawianych ścieżek. Możemy tam spotkać wszystko. I drodzy, ja bym się nie łudził, ale to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest coś, z czym ja utożsamiam się, czy chciałbym się utożsamić. A gdy mnie będziecie szukać, poznacie mnie. Dla nas, drodzy chrześcijan, narodzonych na nowo, znaczenia nabierają te kolejne pytania. Jaki jest Bóg? Kiedy siedziałem, zastanawiałem się nad tym, zobaczyłem poprzez pryzmat mojego życia, że na ile znam Boga, na tyle mam wiary w sercu. Jakby wiara idzie w parze z moim poznaniem. I zapewne to samo jest w twoim życiu. Dlatego poznanie Boga jest kluczowe, jest ważne. I drodzy, dzisiaj chciałbym w woli wstępu powiedzieć o takich dwóch źródłach poznania Boga. Pierwsze to jest księga natury, tak to można pięknie nazwać, czyli Boże stworzenie. W liście do Rzymian, 1:19 czytamy, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Bóg mówi o świecie, że jest to dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. W jaki sposób? 20 odpowiada na to pytanie. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Drodzy, to jest bardzo mocny fragment Bożego Słowa. To jest fragment, który mówi, że żaden człowiek żyjący na tym świecie, kiedy stanie przed Bogiem, nie ma nic na obronę. Nie może powiedzieć, nie wiedziałem. Bo wszystko jest widoczne. Niewidzialna Jego istota, wiekuista Jego moc i Jego bóstwo mogą być oglądane od stworzenia świata. Możemy to oglądać. Ty i ja możemy to oglądać, możemy to podziwiać. Jakie to dzieła możemy oglądać? W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić na materię nieożywioną. Kosmos. Drodzy, nie trzeba być profesorem w tej dziedzinie. Jest dzisiaj tak wiele opracowań. Człowiek tak wiele już zobaczył, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że to jest początek drogi, że to, co Bóg stworzył, jest niewspółmiernie potężne, głębokie, wspaniałe wobec tego, co człowiek zdążył już poznać. Ale to już napawa zdziwieniem Jego wielkość, Jego majestat. Drodzy, po dziełach poznajemy mistrza, tak się mówi. Kiedy bierzemy fachowca, żeby nam zrobił łazienkę, to kiedy ją zrobi, możemy zobaczyć, czy to był dobry fachowiec, czy nie. Czy to był mistrz, czy nie był mistrz. I podobnie jest z Bożym stworzeniem. Ono mówi, że jest to ktoś wyjątkowy. Ono, to stworzenie wyraża wielkość i majestat Boga. Kiedy patrzymy w niebo, musimy sobie zdać sprawę, że to nie mógł zrobić sobie jakiś tam Bóg. To jest ktoś niesamowicie potężny. Ktoś, kto stoi ponad tym wszystkim. Ktoś, o kim czytamy, że mocą swego słowa to stworzył. A więc wypowiedział słowa i stało się. Drodzy, nie ogarniam tego. Kiedy myślę o tych odległościach, kiedy myślę o tych masach, kiedy myślę o tych galaktykach, o tych miliardach galaktyk, popadam w zadziwienie. I drodzy, zachęcam, zróbcie sobie taki wieczór czy taką gwieździstą noc. Po prostu w któryś weekend nie idźcie spać. Pójdźcie sobie gdzieś w ciemniejsze miejsce i poleżcie, i popatrzcie, popodziwiajcie, bo warto. Bo właśnie te gwiazdy mówią o naszym Bogu, o naszym Stwórcy, o Jego wielkości. One krzyczą. One mówią coś potężnego o naszym Bogu, o Jego mądrości, o Jego mocy, o Jego potędze. Z drugiej strony możemy obserwować materię ożywioną. Wokół nas bogactwo zwierząt, roślin. Jesteśmy zadziwieni tym wszystkim, pięknem tego wszystkiego. Jak to wszystko współgra, współdziała. Tą różnorodnością. Już tu kiedyś mówiłem, zastanawiałem się kiedyś, dlaczego Bóg nie stworzył jednego rodzaju kwiatów. Ale jest takie piękno, takie bogactwo. Szczególnie przeżywamy to wiosną, kiedy wychodzimy z domu i widzimy tu żółto, tam czerwono, tu niebieskie, tu coś, tam coś. A kiedy zbliżysz się na przykład do drzewa, które kwitnie, zauważasz, że każdy kwiatek jest inny. One są niepowtarzalne. Drodzy, to coś mówi o naszym Stwórcy. To mówi o Jego mądrości, ale to mówi również o Jego poczuciu piękna. Bóg musiał widzieć, w jaki sposób my, ludzie, będziemy to odbierać. I w taki piękny sposób stworzył wszystko wokół nas, ale myślę również bardzo precyzyjnie stworzył nasze oczy i sposób, w jaki widzimy rzeczywistość. Popatrzcie, jaki Bóg jest cudowny. Wyobraź sobie, że tego nie ma. A jeszcze bardziej wyobraź sobie, że tego nie widzisz. Widzisz czarno-białe. Jakaż inna wiosna by była wtedy. Takie piękno w tym upadłym świecie. I zastanawiam się, co jest w niebie. Jeśli tutaj, w tym upadłym świecie jest tyle piękna, taka potęga, to co jest tam? Drodzy, i trzeci to człowiek. Człowiek jest Bożym stworzeniem. Człowiek objawia Bożą mądrość. Również poczucie piękna. Popatrz, przyjrzyjmy się sobie. Każdy z nas jest inny. Nie mówię tylko o naszych ciałach. Mówię o naszej duszy. Każdy z nas jest niepowtarzalny. To jest cudowne. Moglibyśmy być takimi kopiami. Każdy tak samo myśli, każdy tak samo wygląda. Mielibyśmy na koszulkach tylko numer, żebyśmy się nie mylili. Ale Bóg nas stworzył tak, jakby indywidualnie do każdego z nas podszedł. Niektórzy to wyjaśniają, że to jest rachunek prawdopodobieństwa, dzieło przypadku, które funkcjonuje na świecie. Nie wiem, nie znam się na tym, ale jestem zadziwiony tym, co Bóg stworzył. Ty i ja jesteśmy takim wielkim dowodem Bożej mądrości, Bożej wielkości i Bożego poczucia piękna. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Pierwsza Mojżeszowa powiada, potem Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo nasze. Co to tak naprawdę oznacza, że Bóg stworzył mnie czy ciebie na swój obraz i podobieństwo? Człowiek ma świadomość Boga. Tak, każdym z nas jest taka świadomość. Człowiek również odzwierciedla niektóre cechy i zdolności Boga. Na przykład mamy zdolność tworzenia. Co prawda nie z niczego, ale z tego, co Bóg stworzył, człowiek jest niesamowicie kreatywny. Dlatego mamy również tak wiele rzeczy, które człowiek stworzył. To jest coś pięknego. Nie trzeba iść na drugi koniec świata, żeby znaleźć dowody na istnienie Boga. One są bardzo blisko. Pierwsze źródło poznania to jest księga natury. To jest to, co Bóg stworzył. I kiedy wnikliwie się przyjrzysz, zobaczysz Stwórcę, zobaczysz projektanta, zobaczysz tego, który jest potężny, który jest wspaniały, który jest niesamowicie mądry i pełen mocy. Mistrza poznajemy po jego dziełach. Ale drodzy, jest drugie, myślę, ważniejsze źródło. Słowo Boże. Słowo Boże. Nie komentarz Słowa Bożego. Nie jakaś interpretacja Bożego Słowa. Ale Bóg chce mówić do mnie i do ciebie przez tą księgę. Osobiście. Chce się objawiać. I drodzy, w liście do Hebrajczyków tych miejsc jest wiele, ale pozwólcie, że przeczytam jeden fragment. Pierwszy rozdział, pierwszy werset, tak oto się zaczyna. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. U kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Drodzy, te trzy wersety posiadają niesamowitą głębię, aby poznawać Boga. Ale ja dzisiaj chciałbym skupić uwagę tylko na dwóch myślach. Po pierwsze, Bóg mówił przez proroków. I On mówił, i mamy całą gamę ksiąg zapisanych przez ludzi, natchnionych przez Boga, którzy pisali to, co otrzymywali od Boga. Prorocy pisali z Bożego objawienia. Zapowiadali nadejście Mesjasza. Oni to przepowiadali. Coraz wyraźniej, coraz bardziej szczegółowo. Ale potem czytamy, że u kresu dni przemówił przez własnego Syna. Oto Bóg przyszedł do nas, aby objawić się. Jezus w tej skromności powiedział, przyszedłem, aby wam objawić Ojca. Ale przecież On jest Bogiem. On przyszedł również objawić siebie. Był tym zapowiedzianym Mesjaszem, który miał przyjść. I oto człowiek mógł oglądać Boga, który był pośród nas. Emanuel, Bóg z nami. Wiecie, jest tyle miejsc, które pobudzają do uwielbienia Boga, do wdzięczności, do chwały. Jan pięknie zaczyna, powiada to, co nasze oczy oglądały, co nasze ręce dotykały. Mówi, o tym chcemy wam mówić. I to jest coś, co się wydarzyło już potem. Jezus odchodzi, a są świadkowie Jego pobytu tutaj, Jego dzieła, które dokonał tutaj na ziemi. A największym jest śmierć i zmartwychwstanie. I ci świadkowie rozchodzą się po całym świecie. Dziękuję Panu Bogu, że mamy Nowy Testament. Nie tylko Stary, ale mamy cztery Ewangelie. I mamy listy apostolskie. I możemy wzgłębiać, możemy poznawać Boga poprzez to Słowo. Ale punktem centralnym Bożego Słowa jest Jezus Chrystus. O nim mówili prorocy, o nim opowiadają świadkowie. I On objawił się pośród nas, ponieważ Ojciec w swojej wielkiej miłości posłał Go do nas, abyśmy wiedzieli, że jest Bóg Wszechmogący, który nas kocha, który tęskni za nami, który pragnie objawić się w życiu każdego z nas. Nie chce, abyśmy żyli w zaślepieniu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale. Kiedy patrzysz na Jezusa, widzisz Boga Ojca, widzisz Syna Bożego, widzisz Boga. Przyszedł objawić nam Ojca, którego nie możemy zobaczyć. jest napisane, że nikt nigdy nie widział Boga, Ojca, jedynie jednorodzony Syn. I On przyszedł, aby Go nam objawić. Dlatego tak bardzo cenne jest Słowo Boże. Ono jest głównym źródłem poznania. Stworzenie coś mówi, ale Słowo Boże krzyczy do nas, przemawia do nas, przyciąga nas do Boga. Ale warunek jest jeden. Muszę pragnąć poznać Boga. Jeśli nie mam tego pragnienia, prawdopodobnie Biblia gdzieś leży na półce. Drodzy, dzisiaj w woli też wstępu chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa aspekty dotyczące poznania Boga poprzez Boże Słowo. Po pierwsze, nasze poznanie Boga ma pewne ograniczenie. I apostoł Paweł napisał tak w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, 12 werset. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Apostoł Paweł, aby zobrazować pewną głęboką myśl dotyczącą poznania Boga, używa pewnej ilustracji wynikającej z życia codziennego. Oglądanie siebie w zwierciadle, dzisiaj byśmy powiedzieli w lustrze. Dzisiaj w każdej łazience mamy lustro. Rano wstajemy, nawet nie myślimy o tym. Patrzymy do lustra, jak wyglądamy. Muszę się ogolić, czy nie muszę się ogolić. Dobrze wyglądam, czy niedobrze. Dobrze się wyspałem, czy nie. Ale drodzy, 2000 lat temu życie przebiegało troszeczkę inaczej. Lusterka nie było, były zwierciadła. Zwierciadła były wykonywane dla tych bogatszych ludzi z płytki srebrnej. Ona była polerowana i można było się gdzieś tam przejrzeć. Ale drodzy, ten obraz, który można było zobaczyć w tym zwierciadle, nie był taki, jak dzisiaj widzimy siebie w lustrze. Raczej przypominał coś, co dzisiaj byśmy nazwali krzywe lustro. Myślę, że byliśmy w takim salonie krzywych luster i byliśmy zdziwieni, że tak wyglądamy. Tak to mniej więcej wyglądało. Ten obraz, który widziano, nie był precyzyjny. Nie był odzwierciedleniem do końca. Były jakieś kontury. Była też drugi mankament polegający na tym, że to srebro nie było doskonale gładkie. Były jakieś rysy, a więc nie można było się tak zobaczyć jak w lustrze. I to spojrzenie było takie, powiedzmy, płytkie bardzo. No coś tam było widać, ale trudno było powiedzieć, że to takie doskonałe. Biedni ludzie przeglądali się w stojącej wodzie. O, dzisiaj dobrze wyglądam. I Paweł używa tutaj ilustracji i mówi teraz, gdy chodzimy w wierze, bo to oglądanie się w zwierciadle to jest chodzenie w wierze, poznanie Boga przez wiarę. Oglądamy Go jak w zwierciadle. Coś widzimy, ale to, co widzimy, jest niedoskonałe. Nie jest pełne, można by powiedzieć. Ale Paweł mówi, któregoś dnia zobaczycie go tak jak was, jak ciebie widzą ludzie. Ty siebie widzisz w zwierciadle kiepsko, ale jeśli twój sąsiad przychodzi i patrzy na ciebie, Paweł powiada, on cię widzi doskonale. Widzi wszystko. Widzi w przestrzeni, widzi ciebie 3D. I tu jest ten kontrast. Teraz w wierze. Ale nadejdzie dzień, kiedy będziemy mieć pełne poznanie. Nie wyobrażam sobie tego. Tego majestatu, tej potęgi. Skoro Jan był tak blisko Pana, a potem w niebie za nie mówił, padł na ziemię, to znaczy, że naprawdę tu nie chodzi o lęk, o przerażenie, ale myślę, że był bardzo zaskoczony, kiedy zobaczył Pana. pełnego chwały, w swoim majestacie. I myślę, że to jest wszystko przed nami. I Paweł tutaj właśnie to chce powiedzieć, że teraz nasze poznanie jest cząstkowe. Tak jak patrzenie w zwierciadle. Ale mówi, nadejdzie czas, przyjdzie chwila, kiedy będziemy patrzeć twarzą w twarz. Będziemy patrzeć na Boga takim, jaki jest. Będziemy Go oglądać. I to jest pocieszające. I myślę, to jest pewna granica naszego poznania, że gdzieś ta granica jest. Ona może być bardzo wysoko postawiona, ale nigdy nie będziemy na tej ziemi mieli pełnego poznania. I czasami, wiecie, zastanawiam się, kiedyś też podobnie postępowałem, także mam trochę wyrozumiałość, taka pewność siebie. Oczywiście w Biblii są pewne rzeczy, które są jasno powiedziane, ale jakże często Kościół sprzecza się o rzeczy trzeciorzędne, które w niebie mogą okazać się no, bardzo niedobrym świetle, bo Bóg powie, no, o co wyście się tak naprawdę sprzeczali? O to, czego nie rozumiecie, o to, o czym nie mieliście zielonego pojęcia. Dlatego myślę też, musimy mieć pewną rezerwę, pozwolić Duchowi Świętemu, aby oświecał nasze serca, abyśmy mieli coraz głębsze poznanie, ale też abyśmy mieli świadomość, że to poznanie jest cząstkowe, bo tak mówi Boże Słowo i tak dzieje się w życiu codziennym. I druga bardzo ważna, myślę, rzecz, o której chciałbym podkreślić, to to, że Biblia zawiera stopniowe poznanie. Tutaj na przestrzeni mojej historii poznawania Boga popełniłem pewne błędy i chciałbym podzielić się tym. Ale pozwólcie, że użyję ilustracji. Starsi tutaj na sali, czy ci, którzy nas oglądają, pamiętają pierwsze telewizory. Pamiętam, jak jeszcze jako niewierzący człowiek poszedłem do sklepu, kupiłem taki czarno-biały telewizor. I wiecie, podłączyłem, kupiłem sobie antenę, poustawiałem wszystko jak trzeba. Pierwszy, drugi program pewnie niektórzy pamiętają. Ale szczerze mówiąc, patrząc z dzisiejszego punktu, kiedy oglądałem telewizję, o wiele więcej musiałem sobie wyobrazić, niż oglądać. To było czarno-białe, jakieś takie biedne. No ale wtedy to było jedyne, cieszyliśmy się tym, że w ogóle jest jakiś obraz. Pamiętam, po jakimś czasie nastały kolorowe telewizory, programy w kolorze. Pamiętam ten pierwszy taki potężny rubin. Zresztą miały taką ksywkę, że się ładnie palą. I wtedy jakby ta rozkosz oglądania była większa. Bo to już kolory, więcej szczegółów. To już nie były jakieś plamy ciemno, jasno-ciemne, które przemieszczały się po ekranie, ale to już były kolory. I wreszcie możemy pójść dalej i spojrzeć, co jest dzisiaj. Dzisiaj, kiedy na rynek wchodzą telewizory 8-12K i kiedy siądziesz przed takim telewizorem, to mówisz, wow, po prostu obraz jest doskonały. Kolory tak podbite, tak podrasowane, że po prostu nie chce się odejść. Różnica w oglądaniu. I drodzy, tak siedząc pomyślałem sobie, wyobraźcie sobie, że mamy trzy możliwości oglądania meczów euro, które są obecnie. I gdybyśmy oglądali czarno-białym obrazie, no to tych szczegółów byłoby niewiele. Dobrze byśmy zobaczyli, jaki był wynik końcowy, tak? Białe takie cyfry. Natomiast kto tam kopnął piłkę, jak ją, dlaczego wpadła do bramki i tak dalej, byłoby trudno rozróżnić. Bardzo taki niedoskonały obraz. Ale już w kolorze byłoby łatwiej. A co dopiero, gdybyśmy oglądali, czy oglądamy w 4K, 8K, czy no, chyba w 4K jest najwyższy w tej chwili. I drodzy, chciałbym przez ten obraz coś powiedzieć, coś pokazać. Boże Słowo w poszczególnych księgach, począwszy od pierwszej Mojżeszowej, aż do objawienia Jana, przedstawia nam obraz Boga. Ale ten obraz, im dalsza księga, tym jest więcej szczegółów. Mojżesz widzi Boga w czarno-białym kolorze. Popatrzcie, baranek paschalny. Takie normalne wydarzenie. Mówi, zjedzcie, tylko nie połamcie kości. Jakieś tam trzeba było wykonać różne rzeczy. Nie chcę w nie wchodzić w tej chwili. Ale potem okazało się, że to jest obraz. Jakże zamazany obraz. Dopiero po setkach lat zrozumiałych, że to była zapowiedź Chrystusa. A drodzy, kiedy otworzymy księgi prorockie, mamy więcej szczegółów. Możemy czytać dokładne opisy tego, co miało się wydarzyć na krzyżu. W psalmach, w proroctwach Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela, innych mniejszych proroków czytamy i tam już układają się pewne szczegóły. Ale ten obraz jeszcze nie jest doskonały. To są jakieś fragmenty, większe lub mniejsze. Ale kiedy przychodzi Chrystus, to nie chcę powiedzieć, że to jest 12K, bo to jest coś, czego jeszcze nie ma. Doskonały obraz Boga. Dopiero wtedy ludzie zobaczyli i zrozumieli. Wielu zrozumiało. Dlatego, drodzy, jak ważną rzeczą jest we właściwy sposób podchodzić. Czasami czytałem Boże Słowo w pierwszej Mojżeszowej i zaprzeczało, czy w jakiś sposób było w konflikcie z którymś z listów, na przykład Jana. Mówię, no to Mojżesz, ważniejszy niż Jan. Myślę, że trzeba brać pod uwagę to stopniowe objawienie. I ono stopniowo przychodzi, ale apogeum jest przyjście Syna Bożego. To jest ten kulminacyjny moment, w którym Bóg objawia swoją potęgę, swój majestat, swoją moc, swoją miłość. Kiedy otwierasz Boże Słowo, pamiętaj o tym. Drodzy, szatan ma swoją strategię. I robi bardzo wiele w Kościele, czy stara się robić w Kościele, jeśli tylko człowiek mu pozwoli, aby zniekształcić obraz Boga. Aby Kościół nie widział go takim, jaki jest. Aby ten obraz był właśnie taki czarno-biały, zniekształcony. Niech się modlą. Ale Bóg pragnie, abym ja i ty miał jasny obraz Boga. Abyśmy go naprawdę poznali. Dlatego Jeremiasz napisał, gdy mnie będziecie szukać, to jest Słowo Boże, gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na dwie myśli zawarte w tej obietnicy, bo to jest obietnica Boża. Bóg obiecuje, że jeśli w twoim sercu zrodzi się pragnienie szukania, poznania Go, to Bóg mówi, dam ci się poznać. I drodzy, kiedy czytałem ten fragment, myślałem sobie, o, to jest Słowo Boże skierowane do niewierzących. Tak, ale ono również dotyczy wierzących. Nie jesteśmy po narodzeniu na nowo zwolnieni od tego, aby szukać Bożego oblicza, aby Go poznawać, poznawać i poznawać głębiej. I to nie jest przykry obowiązek, bo patrząc na swoje życie, ilekroć taką decyzję podjąłem i poszedłem za tym, zawsze była wielka nagroda. Bóg w nowy, cudowny sposób dał się poznać. Zawsze byłem zaszokowany, zawsze byłem zadziwiony Jego majestatem. A więc jeśli będziesz mnie szukał, mówi Bóg, to mnie odnajdziesz. Ale ta obietnica zawiera pewien warunek. Gdy mnie będziesz szukał całym swoim sercem. I tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać, aby postawić pytanie, co to znaczy szukać całym sercem. Co mam robić? Myślę, że najprościej można odpowiedzieć, że chodzi o głębokie zaangażowanie. Że to nie ma być jakaś chwila rozrywki, chwila, w której już no nie mam co robić, dobra, to poczytam Biblię. Ale to jest coś, do czego Bóg nas zachęca. I kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, to tak jak dziewczyna i chłopak poznają się, spotkają się i są sobą zainteresowani. I tam nie trzeba mówić chłopakowi, wiesz co, spróbuj ją poznać, zainteresuj się nią bliżej. Znajdź sobie chwilę czasu, żeby z nią pobyć. Po prostu każda chwila jest wykorzystywana w ten sposób. Dlaczego? Bo jest pragnienie poznania. Nie trzeba nic mówić, nie trzeba do niczego zachęcać. Oni chcą być sobą, oni chcą się poznawać. Oni chcą być coraz bliżej sobą. Drodzy, Bóg pragnie być w bliskiej, osobistej relacji z każdym z nas. Z tobą i ze mną. Czy to nie jest cudowne? To jest twój i mój najlepszy przyjaciel. To jest ktoś wyjątkowy w twoim i w moim życiu. Potężny, wszechmogący, mądry, cudowny, ale jednocześnie uniżył się do człowieka. Uniżył się, możemy powiedzieć, do ciebie i do mnie, aby mieć z każdym z nas osobistą społeczność. Bóg nie traktuje nas grupowo. Bóg mówi, dobra, mam w Bielsku Filadelfię, muszę się nimi zająć. On zna cię po imieniu. On pragnie być w osobistej, głębokiej relacji z tobą. Ale aby ta głęboka, osobista relacja mogła zaistnieć, musimy przyjąć do swojego życia, do swojego serca właśnie tą obietnicę, którą dał Jeremiasz, przez którą Bóg dał, przez Jeremiasza dał nam. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać z całego serca swego, całym swoim sercem. Jeśli poddamy się temu, przeżyjemy największą przygodę życia. Bo tak naprawdę, kiedy popatrzymy na nasze życie, to człowiek ma takie dwie misje do wykonania, które są ponad wszystkim. Możemy zrobić karierę zawodową, możemy wybudować dom, możemy mieć gromadkę wspaniałych dzieci, dobre małżeństwo, możemy wiele, wiele rzeczy osiągnąć w naszym życiu. Ale u końca swego życia będzie jakiś niedosyt, jakaś pustka. A już na pewno u człowieka, który nie pojednał się z Bogiem, to nie tylko pustka, ale dramat. Ale jeśli pojednaliśmy się z Bogiem, to następny krok to jest poznawanie Go. To jest poznawanie Go. Dlatego myślę, że ta obietnica jest tak ważna w naszym życiu, w twoim i w moim życiu. I drodzy, chciałbym taki cykl rozważań właśnie na temat Boga. Tak jakoś odebrałem w swoim sercu, że to jest ważne i potrzebne, abyśmy poprzez Boże Słowo mogli bliżej przyjrzeć się Bogu, który nas kocha. A poprzez to być może bardziej Go poznamy, bardziej Go zrozumiemy, będziemy bardziej przybliżać się do Niego. Kiedy będziemy podnosić ręce w uwielbieniu dla Niego, będziemy bardziej świadomi, kogo uwielbiamy, przed kim stoimy. Zachęcam was do tego. Dzisiaj możesz podjąć decyzję i powiedzieć, Boże, to będzie taka misja mojego życia. Będę szukał twojego oblicza, bo pragnę ciebie poznać bardziej, bliżej. Bliżej ciebie być, jak mówi jedna z pieśni. Bo to jest szczęściem chrześcijanina. To jest twoim i moim szczęściem. Dlatego, drodzy, zachęcam was do tego. Wiem, że jeszcze będzie jedna pieśń, zapraszam muzyków, ale zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, stańmy przed Bogiem. I być może w twoim sercu dzisiaj zobaczyłeś, że gdzieś ta ścieżka poznawania Boga została zagubiona w twoim życiu. Kiedyś, gdzieś tam, na początku byłeś zafascynowany Bogiem, zafascynowana, ale teraz to się stało takie powszechne, normalne. Środa, niedziela, fragment Bożego Słowa. To ktoś cudowny. Emanuel. Bóg pośród nas. Bóg, który jest w nas. Ojcze, tak dziękujemy Ci, że jesteś obecny poprzez swego Świętego Ducha w sercu każdego z nas. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa, którego posłałeś, który objawił nam Ciebie. Poprzez Niego mogliśmy i możemy poznawać Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś Bogiem, który przyszedł, aby nas ratować. Dziękuję Ci za Twój święty Kościół, który jest Twoim ciałem. Dziękuję Ci, że mogę być Jego cząstką. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że pragniesz wprowadzać nas we wszelką prawdę. Pragniesz objawiać nam Boży majestat, bo Ty jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że tak bardzo umiłowałeś człowieka, umiłowałeś mnie, że byłeś gotów to wszystko uczynić. A teraz proszę, proszę, prowadź nas dalej. Chcemy poznawać Ciebie głębiej i głębiej. Chcemy być blisko Ciebie. Chcemy oglądać Twoją chwałę. Pragnę oglądać Twoją chwałę tak, jak tych trzech oglądało na górze przemienienia. Pragnę widzieć Ciebie, rozkoszować się Twoim majestatem, Twoją bliskością, Twoją miłością. Weź sobie chwałę, Panie. Dziękuję Ci, że nas kochasz, że nas przyjąłeś i że nas prowadzisz. Bądź uwielbiony, Król.